Marek Surmacz, radny lubuskiego sejmiku Prawo i Sprawiedliwość, pełniący obowiązki zastępcy głównego inspektora ochrony środowiska. Dzień dobry.
Witam pana, witam państwa, dzień dobry.
I jak rozumiem, kandydat PiSu do Senatu.
Ciągle nieoficjalnie, dlatego że mamy deklarację kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, że ogłoszenie oficjalne nastąpi w czasie, kiedy prezydent potwierdzi ogłoszenie terminu wyborów.
Pana kontrkandydaci to na pewno Władysław Komarnicki, na pewno Anna Synowiec, bo zapowiedziała start. Kto wie, może Grażyna Wojciechowska?
No, kandydatury są znane, rozpoznawalne. Obecnie pełniący funkcję senatora z wyboru nie byłoby dziwne, gdyby nie kandydował. Zapraszam jak najszerzej do kandydowania do Senatu różnych kandydatów, dlatego że to są,
szerzej,
wybory, to są prawdziwe wybory większościowe, jednomandatowym okręgu wyborczym. będziemy się zwracać do swoich wyborców. Każdy, kto zechce, to nie jest takie łatwe. Zebranie paru tysięcy podpisów, bodaj 3000 poparcia, to jest już odpowiedzialne zadanie i potem trzeba prowadzić kampanię wyborczą, a nie tylko wystawić się w wyborach. Także
zapowiedź startu Anny Synowiec pana zaskoczyła, bo Władysław Komarnicki raczej chyba nie jest zadowolony.
Spodziewałem się startu Jerzego Synowca, bo gdzieś tam w różnych miejscach był dopytywany o to, czy zechce kandydować, ale pani Anna Synowiec do mnie zadzwoniła, znamy się z sejmiku, współpracujemy na bieżąco. Zadzwoniła do mnie w czasie, kiedy decydowała właśnie o tym kandydowaniu, że słyszała o tym, że ja będę konkurentem, no i poinformowała mnie o tym, że będziemy rywalizować o mandat.
Słyszałem, że też dzwoniła do Władysława Komarnickiego, żeby go poinformować, więc...
Z pewnością się ucieszył.
Marek Surmacz w Okręgu Północnym, Zbigniew Kościk w Okręgu Zielonogórskim i Małgorzata Gośniewska-Kola w Okręgu Południowym, to taki sejmikowy skład do Senatu.
Prawo i Sprawiedliwość wystawia w tych wyborach parlamentarnych znanych, popularnych, zaangażowanych społecznie, politycznie kandydatów i w tych okręgach wyborczych, w których te osoby będą kandydować, są z pewnością rozpoznawalne z bardzo wielu działalności bieżących od wielu, wielu lat, także liczę na to, że będą poważnie rywalizować o zdobycie mandatu senatorskiego i wierzę w to, że w tych wyborach parlamentarnych, w tych okręgach wyborczych, patrząc na bieżąco wyrażane zaufanie wyborców do Prawa i Sprawiedliwości, nie jesteśmy bez szans na wybór.
Nie tak dawno temu, kiedy minister Elżbieta Rafalska dostała się do Europarlamentu, pan nie zdecydował się objąć po minister mandatu poselskiego. Elżbieta Płonka ten mandat przyjęła. Wtedy mówił pan, że nie.
Ponieważ zostałem zobowiązany przez wyborców, moich wyborców na północy województwa do wypełnienia mandatu radnego sejmiku województwa lubuskiego, uznałem, że tylko wyborcy mogą mnie z tego obowiązku zwolnić poprzez nowy wybór. Nie chciałem uczestniczyć w takim formalnym przeniesieniu na kilka miesięcy przed do parlamentu. Jestem zastępcą kierownika Urzędu Centralnego i mam ogrom zajęć administracyjnych i mnóstwo dzieł rozpoczętych, także ta praca mi sprawia ogromną satysfakcję. I dopiero weryfikacja w wyborach parlamentarnych, będę ubiegał się o zaufanie wyborców w wyborach do Senatu. Jeśli wyborcy mnie zwolnią z mandatu sejmiku wojewódzkiego, radnego sejmiku wojewódzkiego i powierzą mandat senatora, to przyjmę to zobowiązanie.
Pana zaskoczyło to, że Tomasz Anisko, lider Zielonych w Lubuskiem, właśnie Lubuskim, został liderem listy Koalicji Obywatelskiej w województwie?
Zaskoczyło, dlatego że o człowieku mało co wiemy, jako ewentualnie zaangażowanym w działalność polityczną. Dopiero później dowiedziałem się, że w ostatnich wyborach europejskich gdzieś tam znikomą, jak na wybory europejskie, liczbę głosów poparcia uzyskał. Z pewnością to jest mocne uderzenie przeciwko lokalnym strukturom Platformy Obywatelskiej, ale to jest materiał.
Tak pan to interpretuje?
Tak, oczywiście, że tak, dlatego że wrzucenie takiego desantowca z innej partii, z partii niewychodzącej ponad 1% poparcia społecznego w Polsce, no jest z pewnością bardzo poważnym ugodzeniem w zaufanie do Platformy Obywatelskiej.
A lubuska lista Koalicji Obywatelskiej stworzy ta, która jest, czyli Waldemar Sługocki, szef Platformy w regionie na drugim miejscu, trzecia Krystyna Sibińska. Mamy także Jerzego Wierchowicza na piątym miejscu, Tomasz Kucharski, obecny poseł Platformy, miejsce szóste, Marcin Jabłoński, były marszałek lubuski oraz były poseł Witold Pal, prawnik z Gorzowa. Czy ta lista będzie konkurencją dla listy?
Jestem przekonany, że wygramy te wybory. Takie mam przekonanie, że Wiarygodność to główny argument, z którym pójdziemy do wyborców. Wiarygodność wykonania zobowiązań po 4 latach prowadzonej rządów w Polsce. Wiele programów społecznych, gospodarczych. Przede wszystkim wywiązaliśmy się z zobowiązań, które złożyliśmy naszym wyborcom w Polsce 4 lata temu. Zwracam uwagę też na to, że nazwiska osób, które są liderami konkurencji, to nazwiska osób bardzo negatywnie kojarzące się w przeszłości, jednak aktywnie uczestniczące w fatalnym rządzeniu państwem polskim i krajem, sprawami naszego państwa i społeczeństwa przez 8 lat. I wyborcy tak szybko takich rzeczy nie zapominają.
Bo lubuska lista PiSu bez zaskoczeń. Na pierwszym miejscu lider partii w regionie, poseł Marek Ast, na drugim miejscu wojewoda Władysław Dajczak, trzeci Jerzy Materna, także jest też Elżbieta Płonka, miejsce czwarte, obecny poseł Jacek Kurzęba i z listy PiSu ma wystartować także poseł Koła Wolni i Solidarni Jarosław Porwich.
Osoby znane, zaangażowane od wielu lat, rozpoznawalne. Jestem przekonany, że w toku kampanii wyborczej będziemy mieli okazję w zestawieniu i osobiście pokazać się wyborcom jeszcze bezpośrednio. Nie jesteśmy od dzisiaj w polityce tak jak lider konkurencyjnej listy, więc uważam, że musimy tylko potwierdzić, że w wyborach ja do Senatu, pozostali do Sejmu, będziemy utrzymywać bieżący kierunek rozwoju państwa i gwarancję utrzymania tych wszystkich zobowiązań, które podjęliśmy i wykonaliśmy w bieżącym czteroleciu. Dlatego istotne jest, żeby w wyborach do Senatu wybrać senatora Prawa i Sprawiedliwości, bo Senat jest niejako notariuszem potwierdzającym podjęcie programów gospodarczych, społecznych przez Sejm w formie oczywiście ustawodawczej.
A wybory 13 października, czekamy jeszcze na opinię Państwowej Komisji Wyborczej. Opozycja pyta, kto zdecydował, że wybory właśnie wtedy się odbędą.
Decyduje o tym oczywiście prezydent Rzeczypospolitej formalnie, ale o tym, że to będzie 13 października albo 20 października, to o tych dwóch niedzielach mówiono już i ja mówiłem też wielokrotnie wcześniej, więc nie ma w tym żadnego odkrycia. Do daty wyborów tej wskazanej zwróceniem się o opinię przez prezydenta do Państwowej Komisji Wyborczej nie ma żadnego zaskoczenia, więc jeszcze jest 2,5 miesiąca praktycznie rzecz biorąc kampanii, a jesteśmy w toku kampanii po wyborach europejskich. Dzisiaj właściwie kampania wyborcza jest ustawiczna, trwa od zakończenia poprzednich wyborów parlamentarnych, co wyborcy już dzisiaj wiedzą, więc mówienie o jakichś terminach, zaskoczeniach jest takim trochę mówieniem sobie mowa
politycy
prawa.
Opozycji przypominają, że premier na początku lipca na konwencji partyjnej w Katowicach podał datę.
Ja skromnie mówiłem o tym w czerwcu, więc byłbym pierwszy, no ale to naprawdę jest bez znaczenia. Do momentu, w którym prezydent Rzeczpospolitej nie podejmie decyzji i formalnie wdroży procedurę postępowania zwróceniem się do Państwowej Komisji Wyborczej, co uczynił teraz? Pewnie w najbliższym tygodniu, teraz jeszcze w tym tygodniu Państwowa Komisja Wyborcza zajmie stanowisko i prezydent pod koniec tego tygodnia ogłosi.
Prawdopodobnie we wtorek. Kancelaria Sejmu nadal nie opublikowała list KRS-u. Jak pan ocenia tę sprawę?
Dla wielu może niezorientowanych trzeba powiedzieć, że chodzi o ujawnienie nazwisk sędziów, którzy popierali kandydatów na listach o wybór do Krajowej Rady Sądownictwa. Dla mnie to stanowisko w tej sprawie jest analogiczne z tym, gdyby opozycyjni wobec na przykład Prawa i Sprawiedliwości politycy wystąpili formalnie na drogę postępowania sądowego i sąd nakazałby ogłosić listę nazwisk wyborców, obywateli, którzy popierali Prawo i Sprawiedliwość w ostatnich wyborach parlamentarnych. Odmówiłbym wykonania takiego wyroku sądu z pełnymi konsekwencjami odpowiedzialności za taką odmowę.
W tej sprawie mamy prawomocny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Ja, Marek Surmacz, odmówiłbym wykonania takiego wyroku, żeby ujawnić dla celów niegodziwych, bo nie wierzę w żadne dobre intencje, że ktoś chce poznać nazwiska osób popierających mnie na listach w celach pozytywnych. Moim nazwiskiem i swoim autorytetem obroniłbym to ujawnienie przed tymi, którzy mają złe intencje.
Helsińska Fundacja Praw Człowieka mówi, że powinniśmy poznać te nazwiska, bo tak poznamy, czy mechanizm, który zadziałał, zadziałał dobrze.
Helsińska Fundacja Praw Człowieka nie jest obrońcą praw człowieka.
Czy marszałek Sejmu Marek Kuchciński straci stanowisko?
Jestem przekonany, że nie straci tego stanowiska. Takie mam przekonanie. Uważam, że atak na marszałka Kuchcińskiego, gdyby był rzetelny i obiektywny, musiałby w swoich treściach zawierać również zwrócenie uwagi na podobny sposób wykorzystywania, a nawet intensywniejszy sposób wykorzystywania środków transportu lotniczego w czasie, kiedy wykonywali swoje funkcje premier Donald Tusk, marszałek Borysewicz, inni marszałkowie, inni premierzy, ponieważ trzeba by poznać całe zestawienie w przekroju ostatnich 15-20 lat, żeby wiedzieć, że zachowanie marszałka Kuchcińskiego jest szczególne, to, odrębne i zasługujące na jakąkolwiek formę nagany.
To dlaczego Joachim Brudziński mówi, że w tej sprawie potrzebny jest przepraszam?
Bo trwamy w kampanii wyborczej i ten siwy dym, który opozycja wznieca polityczny, może spowodować, że jakaś część obywateli, być może też wyborców Prawa i Sprawiedliwości, nie do końca orientując się w szczegółach tej sytuacji, bo ludzie nie mają czasu zajmować się tak szczegółowo jak politycy takimi sprawami. Słowo przepraszam nigdy nie jest nadmiarze.
Tylko że Kancelaria Sejmu najpierw mówiła o 6 lotach na trasie Warszawa-Rzeszów, później wyszło, że 23 loty, za co marszałek miał zwrócić koszty. No a teraz mówi się o...
Loty, w których z marszałkiem towarzyszyła mu albo żona, albo syn, z którejś z dzieci.
A teraz mówi się o 109 lotach.
A ja bym zapytał, no to jest pytanie o to, w jakiej formie było zadawane pytanie. O to jest istotne. Bo najpierw pytano, w ilu lotach towarzyszyły dzieci na przykład. No to padło pytanie 6, tak, czy 9.
Czyli kancelaria nie kłamała.
A dzisiaj ujawnia się wszystkie statystycznie odnotowane loty, więc jest istotna różnica, logicznie rzecz biorąc, jak zadawane jest pytanie. Więc jak pytanie dotyczyło konkretnych rzeczy, ja powiem tak, udowodniono, że w lotach premierowi Tuskowi towarzyszyła rodzina. Czy ktoś w ogóle zająknął się, żeby zażądać dzisiaj zwrotu od tych kosztów? No nie. No więc... Sytuacje są nieporównywalne. Dla mnie to jest atak czysto kampanijny, czysto polityczny. No, coś znaleziono na marszałka Kuchcińskiego, zresztą marszałka, który przez opozycję jest bardzo nielubiany.
Marek Surmacz, radny lubuskiego sejmiku Prawo i Sprawiedliwość, pełniąc obowiązki zastępcy głównego inspektora ochrony środowiska, był Państwa i moim gościem.
Przyjemnie dziękuję i pozdrawiam Państwa.